Wiele lat temu po raz pierwszy jechałem samochodem z Polski do Niemiec. To były wczesne lata 80. I przy wjeździe do Niemiec Zachodnich przeżyłem lekki szok. Po trudnych przejściach na granicy NRD-niemieckiej, każdy, kto przejeżdżał tam, doskonale wie, o czym mówię, wjechałem w zupełnie inny świat, w zupełnie nowe życie. Inna jakość dróg, inne oznakowanie drogi, inne starannie utrzymane domy, zupełnie inne samochody na drogach. To było jak otwarcie oczu w zupełnie nowej rzeczywistości. Podobnych doświadczeń doznałem kilka lat temu, kiedy wyjeżdżałem z Ukrainy do Polski. Gdy wyjechałem z domu mojego przyjaciela, już się zaczynało ściemniać i to był mój błąd, dlatego że dostałem się na drogę krajową prowadzącą do granicy z Polską w nocy i pamiętam tę wszechogarniającą czerń wokół mnie. Żadnych znaków na drodze. Miałem dobre światła w samochodzie, ale do końca nie byłem pewien, jak droga skręca, jak droga meandruje. Czy pojadę w lewo, czy pojadę w prawo. Wokół mnie była czerń. Możesz to sobie wyobrazić? Czarna, nierealna pustka wokół ciebie i ty musisz dawać sobie z tym radę. I pamiętam, kiedy przekroczyłem granicę, wjechałem do polskiej wsi, nagle bum, wszystko się rozświetliło. Świecące znaki drogowe, pasy, to wszystko nagle stało się przyjemne, przyjazne dla kierowcy. Wyjechałem z czarnej otchłani do zupełnie nowej drogi. Zupełnie inaczej mogłem prowadzić samochód. Nagle chciało się jechać. Przeniosłem się w inny świat. Przeniosłem się z czarnej i ponurej rzeczywistości grzesznej natury człowieka do piękna i mocy Ducha Świętego, gdybym mógł odnieść tę ilustrację do tekstu dzisiejszego, na którym chcemy się pochylić. Jeśli zawierzyłeś swoje życie Bogu, jeżeli świadomie podporządkowałeś swoje życie Jego kontroli i chcesz, żeby On, Chrystus, był nie tylko twoim Zbawicielem, ale dopuszczasz do tego, aby był twoim Panem, Panem twojego życia, nagle zaczyna się wszystko zmieniać. Stopniowo przejmuje i ostatecznie wypełnia całkowicie twoje serce, twój umysł, moc Ducha Świętego, odsuwając brud, ciemność, monotonię, strach, to wszystko, co charakteryzuje stare życie. Jeżeli masz przed sobą tekst Słowa Bożego, zachęcam. Wiem, że każdy z nas ma w telefonie albo w tablecie tekst, ale też są tradycjonaliści, którzy cały czas mają papierową Biblię. Nie wiem, czy podzielacie to wrażenie, ale ja strasznie lubię słyszeć przewracanie kartek. To się już skończyło chyba ostatecznie. Teraz byśmy słuchali stukania w ekrany. W 7 rozdziale listu do Rzymian, w 24 wersecie, Rzymian 7:24, apostoł Paweł dochodzi do takiego momentu w swoim życiu, kiedy, jeśli mogę tak powiedzieć, jest totalnie sobą sfrustrowany. Jest zmęczony sobą. Jest wściekły na siebie samego. Jestem przekonany, że wszyscy znamy ten stan, kiedy przychodzi nam zebrać to, co zasialiśmy, żyjąc pod dyktando starej natury. Konsekwencje tego rodzaju skutków w naszym życiu zawsze są nędzne. Przypomina mi się przepiękna stara pieśń Johna Newtona, który przeżywając odrodzenie w Panu pozostawił nam kilka śladów, między innymi pieśń, którą niektórzy z nas bardzo lubią, Cudowna Boża Łaska. I tam nazywa siebie autor tej pieśni zgubiony, jak dalej? Nędzny byłem ja, zgubiony, nędzny byłem ja, gdzieś na przepaści dnie. Dzisiaj już rzadko używamy takich słów. Dzisiaj wszyscy musimy być mocni, piękni, wspaniali, sprawni. Jeżeli przychodzisz pytać o pracę i przyszły szef cię pyta, potrafi pan to zrobić? Panie, nikt tego nie lepiej nie umie zrobić jak ja. Prawda? Dzisiaj nie używamy już tego pojęcia nędzny jestem, ale ty i ja w oczach Bożych jesteśmy nędzni. Mamy nędzne myśli, wypowiadamy nędzne słowa. Niezależnie od tego, czy dzisiejsza kultura akceptuje tego rodzaju zdanie, czy nie, prawdopodobnie wielu ludzi dzisiaj byłoby obrażonych, kiedy słyszą, że jesteśmy nędzni. Apostoł przemawia w moim i twoim imieniu w 7 rozdziale Listu do Rzymian, towarzysząc nam w podróży przez ciemne i nieprzyjazne drogi życia, a my ciągle powtarzamy słowa, jakże nędzny ja człowiek. Tym bardziej rodzi się to przeświadczenie o własnej nędzy, kiedy poznaliśmy coś lepszego. Kiedy wiemy, że można żyć inaczej, a stara natura ciągle sprowadza nas na stare tory, do ponurej, czarnej, wrogiej nam rzeczywistości. Aż nagle na horyzoncie pojawia się pięknie rozświetlone, dobrze utrzymane i oznakowane drogi. Bóg zaczyna działać w naszym życiu i wszystko powoli zaczyna się zmieniać. Przychodzi w tak cudowny sposób, aby nas odświeżyć i odnowić przez swojego ducha. Przynosi tę ochłodę, tę wspaniałą bryzę świeżości powietrza, tę cudowną zieleń i owoce życia. Wszystko się zmienia. To Pan mocą swojego ducha ratuje nas samych przed nami samymi. I to jest najdziwniejsze w tym wszystkim. Daje wolność, której inaczej byśmy nie osiągnęli nigdy w życiu. Daje wolność, którą możemy doświadczyć zamiast marzyć o niej albo gonić do niej. Charles Spurgeon, brytyjski kaznodzieja, uznawany za księcia kaznodziejów XIX wieku, kazanie poświęcone końcówce 7 rozdziału Listu do Rzymian zatytułował Potwór wydobyty na światło dzienne. Zgodzisz się? Trafne określenie, prawda? Potwór wydobyty na światło dzienne. Bez Boga rzeczywiście jesteśmy potwornie nędzni. A nawet jeśli jesteśmy ludźmi oddanymi Bogu, jeżeli świadomie żyjemy dla Bożej chwały, to kiedy ulegamy starej naturze, efekt jest wciąż ten sam. Nędzne życie, nędzne decyzje. Czy jesteś wierzący, czy nie, egoizm, egocentryzm zawsze pozostanie egoizmem i skupieniem się na sobie. To ten potwór, który bez zmrugnięcia oka potrafi dokuczyć innym poprzez ciebie, a potem wprowadzić cię w stan frustracji i tego ciemnobrązowego uczucia w ustach, kiedy żałujesz czegoś, co powiedziałeś, albo żałujesz czegoś, co zrobiłeś. Nigdy nie próbuj zaprzeczać, że jest taka rzeczywistość. Nie próbuj uciekać od niej, tak jakbyś jako chrześcijanin miał żyć w stanie schizofrenii duchowej. Kto z nas nie był na tym miejscu, kiedy jeszcze raz dowodnie okazało się, że jestem nędznym człowiekiem? Nie potrafimy się zmienić. Nie potrafimy posunąć się do przodu. Nie potrafimy... Zaraz, chwileczkę. Potrafimy! Potrafimy i to jest piękno Słowa Bożego. To jest to, z czym dzisiaj spotykamy się na kartach Listu do Rzymian. Oczywiście nie potrafimy opierając się na własnych możliwościach, ale potrafimy opierając się na Bożej mocy. I gdy to robimy, Bóg na nowo przypomina nam o swojej dobroci i swojej łasce. James Dobson, znany psycholog, znany autor wielu, wielu książek, nawet również w Polsce, w jednej ze swoich książek, która nie jest niestety jeszcze przetłumaczona na język polski, Hide or Seek, ukryj się lub szukaj, opowiada w niej poruszającą historię. Chciałbym tutaj zacytować kilka akapitów z jego książki. Posłuchaj. Zostałem zaproszony, by poprowadzić serię wykładów dla studentów i wykładowców seminarium teologicznego. Wydawało mi się, że dobrym pomysłem będzie, jeśli poruszę temat niskiego poczucia własnej wartości, ponieważ przyszli duszpasterze z pewnością spotykają się z tego rodzaju problemami w swoich wspólnotach. Podczas pierwszego wykładu opowiedziałem historię Daniego. Danny był uczniem szkoły średniej. Sprawiał problemy. Jego cierpienie z powodu własnej niedoskonałości stawało się nie do zniesienia i ostatecznie przerodziło się w bunt. Po moim wykładzie tego dnia otrzymałem następujący anonimowy list. Doktorze Dobson, jestem kimś takim jak Denny, o którym pan mówił podczas wykładu. Czuję się tak już od bardzo dawna, tak długo jak tylko sięgam pamięcią. To nędzne życie. Tak, jestem studentem tego seminarium, ale to nie sprawia, że problem staje się mniejszy. W przeszłości, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 5 lat, zyskiwałem momentami nadzieję, że można jakoś pokonać ten problem, że to minie albo coś w tym rodzaju, ale nie minęło. To wciąż stanowi część mnie. Straciłem nadzieję, że zdołam to pokonać. Chcę być sługą Ewangelii i czuję, że jest Boża wola dla mnie, aby to robić. Jednocześnie zdaję sobie sprawę z paraliżujących skutków, jakie wywiera na mnie problem poczucia niskiej wartości. Chciałbym z Panem porozmawiać, nawet krótko, jednak zdaję sobie z tego sprawę, jak bardzo jest Pan zajęty. W każdym razie dziękuję za przybycie do naszego seminarium. Podpisano student z problemami. Dobson kontynuuje. Ponieważ ten załamany młody człowiek nie zdradził swojej tożsamości, następnego ranka przeczytałem jego list na zajęciach. Wielu słuchaczy, a było ich na sali ponad 300, bardzo poruszyły jego słowa. Niewątpliwie odzwierciedlały one ich własne zmagania. Po tym wykładzie student z problemami przyszedł do mnie i przedstawił się. Stał tam ze łzami spływającymi po policzkach, opowiadając o swoich problemach, których doświadczał od wczesnego dzieciństwa. Później rektor seminarium powiedział mi, że ten młody człowiek był ostatnim, po kim spodziewałby się, że zmaga się z takim problemem. Jak to wielokrotnie obserwowałem, pisze Dobson, tego rodzaju poczucie niższości jest najgłębiej skrywaną tajemnicą, najbardziej piekącym problemem wielu z nas. Jest pogrzebane głęboko w nas, gdzie torturuje naszą duszę. Na sali wykładowej tego samego dnia obecny był inny student z podobnym problemem, jednak nie napisał do mnie listu ani nie ujawnił się w żaden sposób. 3 tygodnie po moim wyjeździe powiesił się w piwnicy akademika. Jeden z jego 4 współlokatorów zadzwonił do mnie, aby powiadomić mnie o tej tragedii. Był głęboko wstrząśnięty. Powiedział, że ten biedak wisiał tam 5 dni, zanim zauważyli jego nieobecność. Owszem, patrząc do tekstu Słowa Bożego, do rozdziału 6, 7 i 8 listu do Rzymian, przy końcówce 7 rozdziału widzimy już, że majaczy nam Rzymian 8 i czeka nas ten wspaniały widok, ten odmieniony krajobraz, ten zupełnie zmieniony świat, wolność i radość, ale nie śpieszę się, żeby tam dojść, zanim nie zapoznamy się wystarczająco dobrze z przytłaczającą rzeczywistością życia pod butem i pod biczem naszej nędznej, grzesznej natury. O tym mówi 7 rozdział listu do Rzymian. Gdy zobaczymy naszą starą naturę w całej jego brzydocie i ohydzie, mam nadzieję, że zmotywuje nas to do tego, aby podjąć decyzję życia w oparciu o moc Ducha Świętego. Krótki przegląd 7 rozdziału, dobrze? Zacznijmy od 15 wersetu. Apostoł Paweł w 15 wersecie 7 rozdziału pisze: nie rozumiem tego, co czynię. Widzisz to? Żyjąc według potrzebców starej natury, jesteśmy zdezorientowani. Paweł, uczony, apostoł, człowiek, który przyprowadził do Chrystusa setki ludzi, pisze: nie rozumiem tego, co czynię. Nasze życie pełne jest sprzeczności. Mówimy, że jesteśmy chrześcijanami, ale nasze postępowanie często temu zaprzecza. Paweł mówi: nie rozumiem tego, co czynię. Nie czynię bowiem tego, co chcę, ale czynię to, czego nienawidzę. A dalej w 18 wersecie: wiem przecież, że we mnie, to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. I to jest jedno z największych odkryć, które musimy dokonać w odniesieniu każdy do samego siebie. We mnie nie mieszka dobro. Wiem, to kłóci się z dzisiejszą kulturą, ponieważ postdarwiniści za wszelką cenę nam próbują wtłoczyć do głów: jesteś wspaniały, jak biała karta, to tylko środowisko cię niszczy, tylko środowisko ma na ciebie zły wpływ. Paweł mówi: nie mieszka we mnie dobro. Użył tam bardzo mocnego słowa meno. To jest: nie rozprzestrzenia się, nie czuje się u siebie w domu. Dobro. Wiem, chciałoby się sparafrazować ten werset. Wiem, że nie jestem doskonały, pisze Paweł. Daleko mi do tego. Robię to, czego nienawidzę i nie potrafię nic na to poradzić. Toczy się we mnie wewnętrzna walka. A teraz popatrzmy do 22 i 23 wersetu. W głębi serca prawo Boga napełnia mnie radością. Widzę jednak w sobie inne prawo, sprzeciwiające się prawu mojego umysłu. Wiem, co jest dobre. Chciałbym to robić, ale niestety ciągle mam wpadki. Ciągle podejmuję idiotyczne decyzje. Ta straszna wewnętrzna walka we mnie trwa. Werset 24. Ten krzyk rozpaczy: kto mnie wyzwoli z ciała śmierci? Spróbujmy się wczuć, co czuje Paweł. Potępienie, poczucie wstydu, winy, rozczarowanie samym sobą, irytację z powodu faktu, że buntujemy się przeciwko temu, co słuszne, co wiemy, że słuszne, co akceptujemy, że słuszne, chociaż mamy w sobie siłę, aby to przezwyciężyć, dość często nawet nie chcemy z tego korzystać. W 7 rozdziale widzimy zmęczonego, wyczerpanego człowieka, który jest znużony sam sobą. Jestem zmęczonym, nędznym człowiekiem. Czuję się bezsilny. Kto mnie wybawi? Jestem uwięziony. Kto mnie uwolni? I właśnie 25 werset daje odpowiedź: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Dzięki Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Myślę, że Paweł właśnie przekraczał granicę i widzi zupełnie inny krajobraz. Przed nim rozpościerają się rozświetlone ciepłe blaski przyjaznych świateł, zadbane domy, obejścia, piękny krajobraz, aż chce się żyć, aż chce się tam jechać. Dziękuję Bogu za ulgę, za to poczucie ulgi, które Duch przynosi na jego pogrążoną w ciemności wyjałowioną duszę. 25 werset 7 rozdziału. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu. I tu jest realistą i dodaje: natomiast ciałem służę prawu grzechu. Widzisz, sprowadza nas znowu na ziemię. Przede wszystkim tylko Bóg może przynieść ulgę nędznej, umęczonej duszy. Paweł jest tego świadom i chce nam to wbić do głowy. W domyśle Paweł mówi: nie potrafię tego zrobić sam w oparciu o własne siły. Mój umysł pragnie doskonałości, owszem, ale nie potrafię taki być. Ciało wciąż przebija się przez cienki płaszcz moich dobrych intencji. Jego owocem jest zawsze grzech. Chociaż przyszedłem pod krzyż, chociaż Zbawiciel żyje w moim sercu, w moim życiu, w mojej duszy, wciąż jednak pozostaje we mnie stara natura. Nic dziwnego, że czujemy się przegrani i potępieni. Nic dziwnego, że tak często emocje biorą górę w naszym życiu duchowym i mieszamy wiarę z emocjami. Ale właśnie w tym miejscu, w pierwszym wersecie 8 rozdziału, apostoł Paweł pisze: oto teraz nie ma wyroku potępiającego. Słyszysz to? Przed nami jest ten piękny teren. Przed nami jest ten piękny krajobraz. Owszem, paraliżuje nas strach, że Bóg nas odrzuci i pozostawi pośród naszej nędznej sytuacji, ale Paweł z całych sił woła: nie, nie. Bóg nas nie pozostawi. Nie ma już wyroku. Nie ma już potępienia. W oryginale cały rozdział zaczyna się właśnie od tego zdania. Nie ma potępienia. Znawcy greki mówią, że jest to najsilniejsze w języku greckim zaprzeczenie, jakim można się było posłużyć. Nie ma, absolutnie nie ma już potępienia. Nie mów sobie, że czujesz się potępiony. Nie mów sobie, że inni mogą być potępieni, mogą się czuć przegrani, odrzuceni przez Boga, że mogli utracić zbawienie wraz z wszystkimi błogosławieństwami i to wszystko się skończyło. Phillips w swojej parafrazie Nowego Testamentu przepięknie oddaje myśl pierwszego wersetu 8 rozdziału. Potępienie nie wisi już nad głowami tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. W całym tym rozdziale Paweł podkreśla, że możemy być pewni Bożego przebaczenia. Możemy być pewni Bożej łaski i Bożej ochrony. Zwróć uwagę, jak się zaczyna 8 rozdział. Oto teraz nie ma wyroku potępiającego. Tak się zaczyna. A spójrzmy, jak się kończy ten 8 rozdział. Zauważyłeś to? Werset 35. Kto nas oddzieli od miłości Chrystusa? Pisze to ten sam człowiek, który w poprzednim rozdziale decyduje się ujawnić swoje uczucia na własny temat. Jestem nędznym człowiekiem. A na samym końcu tego rozdziału 8 dochodzimy do kulminacyjnego momentu. Jeśli kochasz muzykę, jeśli troszkę znasz się na muzyce, to 8 rozdział Listu do Rzymian może być jak crescendo, które prowadzi do najmocniejszych dźwięków właśnie pod koniec 8 rozdziału. To jest jak wystrzelenie strzały w górę, która leci. I żeby potem zawrócić. Końcówka 8 rozdziału. Nic nie rozerwie więzi między człowiekiem, który zawierzył się Chrystusowi, a naszym Panem. Ani śmierć, 38 werset, ani życie, ani aniołowie, ani władze, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani wysokości, ani głębie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas oddzielić od miłości Boga objawionej w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Nie ma powodu do bojaźni, chce powiedzieć Paweł. Nie ma obaw przed klęską, nie ma strachu przed przeciwnikiem. Nic i nikt nie wyrwie cię z jego ręki. Nic cię nie oddzieli od jego miłości. Czy czujesz się bezradny w walce ze swoją starą naturą? Duch Święty ma odpowiedź. On jest gotów do działania. Dlaczego właśnie tak bardzo podoba mi się jedno słówko, na które chciałem teraz zwrócić uwagę? Często nam umykają takie małe słówka w studiowaniu Słowa Bożego. Chcemy się dostać do tych wielkich prawd. Ale zwróć uwagę, w pierwszym wersecie nie ma teraz wyroku potępienia. Oto teraz nie ma wyroku potępienia. To, czym Bóg obdarowuje wierzącego, nie jest odłożone na później. Paweł mówi, już teraz, Bóg teraz może wyciągnąć nas z tego błotnistego dołu grzechu i poczucia winy. On może teraz usunąć strach, może pomóc nam żyć inaczej. Czyni to, gdy pozwalamy Duchowi Świętemu wypełniać nasze serce, nasze życie. W Nim jesteśmy wolni od kajdanów starej natury. Możemy zanurzyć się w nurcie Bożej łaski. Dla wielu chrześcijan Duch Święty jest czymś bardzo niezrozumiałym i bardzo niedefiniowalnym. Jest czymś, powiedziałbym, fragmentem wyznania wiary, może treścią pieśni, które śpiewamy, nieokreślonym jakimś odczuciem, ale Duch Święty nie jest czymś. Duch Święty jest kimś, trzecią osobą Trójcy Świętej. Tak, mamy Ojca w niebie, tak, mamy wspaniałego Zbawiciela, ale też mamy Ducha Świętego, który żyje w tobie. Paweł mówi drugi werset, prawo Ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Tam jest mowa o dwóch prawach. I uświadamiasz sobie, że wszystko jest w tobie. Jest w tobie sam Bóg poprzez Ducha Świętego. Jest w tobie siła, której normalnie nie jesteś w stanie nawet wykoncypować ani sobie ją wyobrazić. O tym, właśnie o tym mówi ten niezwykły, cudowny tekst z 8 rozdziału Listu do Rzymian. On robi to dla nas. Robi coś, czego nikt z nas nie byłby w stanie uczynić niezależnie od swoich możliwości. Robi to w nas, mówi Paweł. Nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami, co Duch Boży może zrobić. On czyni to w nas i przez nas. Popatrzmy do trzeciego wersetu. Co było niemożliwe dla prawa, ponieważ ciało czyniło je bezsilnym, tego dokonał Bóg, posyłając swego Syna w ciele podobnym do grzesznego ciała. W tym ciele potępił On grzech. A teraz posłuchaj uważnie, czwarty werset. Aby nakaz prawa wypełnił się w nas, którzy nie postępujemy według ciała, ale według ducha. To się ma wypełnić w nas. To jest ten potencjał, jaki nam Bóg daje. Aby to zaakcentować, chciałbym teraz skoncentrować się na kilku prawdach. Po pierwsze, już na zawsze jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. To mówi werset pierwszy. Już na zawsze jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. Jeśli twoja teologia nie jest głęboko ugruntowana w listach apostoła Pawła, w listach Nowego Testamentu, prawdopodobnie jest mało stanowcza w tej kwestii. Być może masz tendencję do tego, aby żyć w niepewności, czy przypadkiem nie zostaniesz odrzucony przez Boga. Ten rozdział mówi, że to jest niemożliwe. Nie ma wyroku potępiającego. I chciałbym, żeby to zdanie głęboko zapadło w twój umysł i w twoje serce. A więc jesteśmy bezpieczni w Chrystusie. Po drugie, jesteśmy wewnętrznie wolni. No, w zborze wolnych to aż się miło słucha, prawda? Jesteśmy wewnętrznie wolni. Prawo ducha uwolniło mnie od prawa grzechu. Apostoł Paweł mówi, ja nie muszę grzeszyć. Ja nie muszę służyć staremu panu, starej naturze. Nie jestem zmuszony, aby każdego dnia mojego życia ulegać popędom ciała, popędom starej natury. Wręcz przeciwnie. Teraz mam wybór. Teraz mogę podjąć decyzję i oprzeć się na sile, która całkowicie przekracza moje możliwości, moją siłę. Zostaliśmy, mówi Paweł, uwolnieni od panowania grzechu, co oznacza, że jesteśmy wolni od strachu przed śmiercią. Jesteśmy wolni od samej śmierci. Owszem, to jest ostatni wróg. Nie chcę się wymądrzać, wciąż przede mną. Ale w Chrystusie jesteśmy wolni. Niech Bóg łagodnie i stanowczo przekona o tym każdego z nas, zwłaszcza tych, którzy żyją w strachu przed śmiercią. przez cały czas spotykam takich ludzi. Wiecie, kiedy to najbardziej wychodzi? Siadasz sobie do samolotu i widzisz, że siada obok ciebie ktoś, kto łapie się za oparcia i aż ma białe paznokcie ze strachu. Wbija się ze strachu w fotel, prawda? Ci ludzie nie potrafią cieszyć się lotem, dlatego że są sparaliżowani strachem. A co, jak samolot spadnie? Ale tak samo niektórzy prowadzą swoje życie, jak latają samolotem. A co się stanie? Apostoł Paweł mówi, potrzebujesz Chrystusa. Kiedy Chrystus kontroluje twoje myśli, możesz się zrelaksować, możesz odpuścić. Możesz cieszyć się lotem życia. Niech nadejdzie czas, aby tak się stało. Bo wtedy, kiedy nadejdzie czas, abyś odszedł, to on będzie miał wszystko pod kontrolą. Nawet jeżeli miałbyś odejść w czasie lotu, którego możesz się tak bać, nic nie zmienisz. Ale możesz zupełnie inaczej do tego podejść. Możesz mieć zupełnie do tego inne nastawienie. On nie pozwoli, abyś od tak zginął przypadkiem. Wszystko dzieje się zgodnie z jego zamysłem. To tak jak z uczniami Jezusa. Pamiętacie, jak uczniowie byli na łodzi w czasie burzy? Byli przekonani, że to są ich ostatnie momenty, zapominając, że z nimi jest ten, który stwarza życie i je podtrzymuje. A zatem po drugie jesteśmy wewnętrznie wolni, wyzwoleni. Zrelaksuj, ciesz się tym. I po trzecie, w Chrystusie jesteśmy sprawiedliwi, uczy Paweł. Chciałbym, żebyśmy tutaj chwileczkę się nad tym pochylili. Sprawiedliwi, czujesz się sprawiedliwy? Sprawiedliwy u Pawła to znaczy uznany przez Boga za sprawiedliwego. To jest istota tego usprawiedliwiony. Nie musisz już zasługiwać na dobrą opinię, nie musisz dbać o swoją reputację. Powinien, oczywiście, ale chodzi o to, żebyś przed Bogiem nie musisz się starać, nie musisz stawać przed Nim na paluszki. Nie jesteś w stanie sobie zasłużyć na Bożą sprawiedliwość. Nic nie zrobisz takiego w życiu. Nie jesteś w stanie, aby zaskarbić sobie w oczach Bożych opinię. O tak, ten Kowalski jest sprawiedliwy. Nie. Ani długie modlitwy, ani 100% frekwencja nawet w tym zborze, ani hojne darowizny na biednych. To wszystko nie ma sensu przed Bogiem. To wszystko jest kręceniem się w kółko. Niektórzy niestety wciąż próbują zaskarbić sobie opinię sprawiedliwych przed Bogiem. Nie tędy droga, mówi Paweł. Jeśli jesteś w Chrystusie, jesteś sprawiedliwy, mówi Paweł. Takim cię widzi Bóg. Bardzo mi się podobają słowa założyciela seminarium w Dallas, dr Louis Chafer, napisał kiedyś takie słowa: bliżej i bliżej. Bliżej już być nie mogę, bo w osobie jego syna jestem tak blisko Boga, jak on sam. Teraz wstaw w to bliżej słowo sprawiedliwy. To ma sens w świetle tych trzech rozdziałów Listu do Rzymian, a nawet wielu innych tekstów Nowego Testamentu. Sprawiedliwy i sprawiedliwy. Bardziej sprawiedliwy być nie mogę, bo w osobie jego syna jestem tak sprawiedliwy jak on. I to jest piękno przesłania 8 rozdziału Listu do Rzymian. To jest właśnie sens usprawiedliwienia przez wiarę. Na tym to polega. Nie kładź się więc do łóżka, rozmyślając o tym wszystkim, co zawaliłeś w swoim życiu, co powoduje tę czkawkę wyrzutów sumienia albo fatalnego samopoczucia. Nie dręcz się tym. Nie brakuje ci doskonałości. Owszem, mojej, twojej, tak, nam brakuje, ale my w nim będąc jesteśmy tak doskonali jak on. Na styku 7 i 8 rozdziału Listu do Rzymian mamy więc jaskrawy kontrast między światłem, a między ciemnością, między światem ciała, ciemnością, a światem ducha, światłem. Paweł nie porzuca jednak tego tematu utożsamienia się z ciałem. Drąży go nadal, abyśmy, gdy dojdziemy do końca tego rozdziału, zobaczyli siebie w pełnej chwale, zobaczyli, docenili to, co, o czym apostoł Paweł mówi. Ale póki co pozostańmy jeszcze na chwilę przy tej kwestii. Paweł mówi o tym, że możemy prowadzić pewien styl życia i określa go jako życie według ciała albo życie według ducha. Ja bardzo lubię różnego rodzaju tłumaczenia. Na język polski jest wiele tłumaczeń Nowego Testamentu i gdzieś udało mi się zdobyć tłumaczenie w Listu do Rzymian całego Nowego Testamentu z perspektywy żydowskiej. Posłuchajcie, jak ten tekst brzmi właśnie w tym tłumaczeniu. Dlatego też żadne potępienie nie czeka już na tych, którzy są jedno z Mesjaszem Jeszuą. Czemu? Bo Tora Ducha, z której rodzi się to życie w jedności z Mesjaszem Jeszuą, wyzwoliła mnie od tory grzechu i śmierci. Tego bowiem, czego Tora sama z siebie zrobić nie mogła, bo brakło jej mocy, aby skłonić do współdziałania starą naturę, dokonał Bóg, posyłając własnego Syna jako człowieka o naturze podobnej do naszej grzesznej natury. Bóg postąpił tak, aby rozprawić się z grzechem, a czyniąc to, wymierzył karę grzechowi w naturze ludzkiej. Tak, aby sprawiedliwy wymóg Tory wypełnił się w nas, którzy nie żyjemy według tego, czego chce nasza stara natura, ale według tego, czego chce Duch. Gdyż ci, którzy utożsamiają się ze swą starą naturą, piąty werset, skupiają myśli na sprawach starej natury. Lecz ci, którzy utożsamiają się z Duchem, skupiają myśli na sprawach Ducha. Paweł właśnie dotyka mojego i twojego wyboru. Mamy potencjał, moc Ducha Świętego. Mamy tę świadomość starego życia. Jesteśmy świadomi niebezpieczeństwa wpływu starej natury na moje decyzje i moje życie. I teraz Paweł mówi, jak chcesz żyć? Jakie decyzje chcesz pokonywać? Chcesz się utożsamiać ze starą naturą i ponosić tego konsekwencje? Czy chcesz się utożsamiać z naturą ducha i żyć w wolności i błogosławieństwie? Duch Święty to jest twoja siła, mówi Paweł. Mówi o walce ciała i ducha, tych starych skłonności z nowym potencjałem. Kiedy żyjemy według ciała albo utożsamiamy się ze starą naturą, konsekwencja jest oczywista. Cielesny sposób myślenia i wszystko, co z tego wynika. Ci bowiem, którzy są cieleśni, mówi Paweł, myślą o sprawach ciała. Piąty werset. Jest coś takiego właśnie jak cielesny sposób myślenia. Wiesz, na czym to polega? Ja jestem w centrum wszechświata. To jest ten cielesny sposób myślenia. Nie ma nikogo ważniejszego ode mnie. Kiedyś Salvador Dali, zapytany, kto jest największym artystą, mówił, Salvador Dali, potem Salvador Dali, potem Salvador Dali, więc już nie widzę. Ale drodzy, my się do tego nie chcemy przyznawać, ale każdy z nas ma tendencję do tego, aby właśnie tak o sobie myśleć. On mnie tak obraził. Czułeś to kiedyś? Dlaczego? Stara natura się odzywa. Jak on tak mógł mi powiedzieć? Doszedłeś kiedyś do takiego wniosku? Dlaczego? Stara natura się odzywa. Ja, mówi Paweł, w centrum świata. To jest myślenie według ciała. Myślenie, które kończy, niestety, szkoda, że dokończył, nie? To myślenie prowadzi do czego? Do śmierci, mówi Paweł. Jest to egzystencja pusta, jałowa, pełna frustracji, nękana przez poczucie wstydu i winy. Chciałbym jeszcze do jednego tekstu się odnieść. Miejcie cierpliwość. Ktoś pisał o II wojnie światowej, uczestnik II wojny światowej w ten sposób. To jest Anglik, który chciał się zaciągnąć do wojska ze względu na zdrowie. Przesunięto go gdzieś na jakieś marginalne, nic nieznaczące pozycje. Miał obserwować ruchy wojsk niemieckich. Nawet II wojna światowa, nazywa się ten ktoś Margridge, pan Margridge pisze, nawet II wojna światowa wymagająca poświęcenia i bohaterstwa nie dawała mi poczucia spełnienia. Gdy pierwszy raz próbował Margridge zaciągnąć się do wojska, jak powiedziałem, został odrzucony. I pisze o sytuacji, która się zdarzyła. Pewnej nocy, tak pisał Margridge, absurd, marność, degradacja powaliły go. Słyszysz głos cielesnej natury? Leżałem w swoim łóżku z butelką zwietrzałej whisky w dłoni. Ogarniała mnie rozpacz. Sam w domu i, jak to się wydawało, zupełnie sam, nie tylko w Mozambiku, bo tam został wysłany bez rodziny, nie tylko w Mozambiku, ale w Afryce. Nie tylko sam w Afryce, ale sam na całym świecie. Sam we wszechświecie, sam w wieczności. Czułeś się kiedykolwiek tak? Bez blasku światła we wszechogarniającej czerni, pozbawiony nadziei, że usłyszę dźwięk ludzkiego głosu albo że dotknę ludzkiego serca. Nie było Boga, do którego mógłbym się zwrócić. Nie było Zbawiciela, który uchwyciłby moją rękę. Oszukany przez jedyną uniwersalną pociechę czasu wojny, śmierć. Przyszło mi do głowy, jak pisał, że jest przecież jedna śmierć, o którą zawsze mogę się postarać, moja własna. Postanowiłem zabić sam siebie. Margridge wszedł do wody i po prostu odpłynął od brzegu. I kiedy już kilkadziesiąt minut był w wodzie, nagle poczuł dreszcze i strach. Nagle zaczął drżeć, a potem nie myśląc ani nie podejmując racjonalnej decyzji, zaczął płynąć z powrotem do brzegu, z oczami utkwionymi w blasku bijącym z przybrzeżnej kawiarni. I mówi, to były światła świata, światła mojej rodziny, mojego domu, miejsca, do którego należałem. Poczułem ogromną radość, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Słowa Margridge'a przypominają słowa Platona, który pisał, w niewielkim lochu własnego ego, zakuty w kajdany rozpaczy, dostrzegłem promienie światła przechodzącego przez zakratowane okno wysoko gdzieś nade mną. Gdy Margridge ujrzał to światło, pochłonęło go pragnienie, aby iść do niego, aby żyć. To ostatecznie doprowadziło go pod krzyż. Stara natura, drogi bracie, droga siostro, drogi słuchaczu, stara natura cię tam nie zaprowadzi. Ale w środku zmagań z własną cielesnością możesz sobie uświadomić panującą na świecie oraz w twoim własnym sercu nieskończoną ciemność i będziesz wiedział, że sam nie jesteś w stanie tego zmienić. Siódmy werset, gdyż myślenie ciała jest nieprzyjazne Bogu. Nie uznaje ono bowiem, ani nie może uznać prawa Bożego, pisze Paweł. Ci więc, którzy postępują według ciała, ci, którzy się utożsamiają z ciałem, nie mogą podobać się Bogu. Drodzy, Paweł proponuje, aby dokonując decyzji zaufania Chrystusowi i skorzystania z mocy Ducha Świętego, żyć w obecności Jego mocy. Wy jednak, dziewiąty werset, nie jesteście w ciele, ale w duchu, skoro Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, nie należy do Niego. Gdy mamy Ducha Świętego, mamy w sobie obecność żywego Boga. Dziesiąty werset, jeśli Chrystus jest w was, to chociaż ciało jest śmiertelne z powodu grzechu, Duch daje życie dzięki usprawiedliwieniu. Niech będzie wolno podsumować to krótko trzema obserwacjami. Pierwsza myśl. Życie bez Chrystusa prowadzi do pustki. Być może nigdy jeszcze nie zaufałeś życia Jezusowi Chrystusowi i Jezus jeszcze nie jest twoim Panem i Zbawicielem. Możesz być najbogatszy na świecie, możesz podróżować po całym świecie, mieć niesamowite kontakty i wpływy, Możesz często chodzić do kościoła, ale bez Chrystusa twoje życie po prostu jest puste. Jedyna droga dla ciebie to jest droga pod krzyż. Musisz uznać, że Jezus umarł za ciebie. Wiara twojej żony, twojego męża, twoich rodziców nie ma żadnego znaczenia, nie wpłynie na ciebie. Wiara twojego duchownego nic ci nie pomoże. Ty sam osobiście musisz przyjść do Chrystusa. Bóg nie ma wnuków. Bóg ma tylko dzieci. A oto druga myśl. Człowiek żyjący pod dyktando cielesności, czyli grzesznej ludzkiej natury, w naturalny sposób i oczywiście koncentruje się na sobie. Ja wtedy jestem centrum wszechświata. Wszystko kręci się wokół mnie. Wszystko odnoszę do swojej opinii i swojego osądu. Muszę się realizować przecież. To mi odpowiada. Przyszło ci to kiedyś do głowy? Jesteśmy strasznie z siebie dumni i strasznie nieszczęśliwi jednocześnie. Człowiek żyjący według ciała, koncentrując się na samym sobie, wyniszcza się. I to bezpowrotnie. Starą naturę w działaniu rozpoznasz po tym, że wszystko musi kręcić się wokół ciebie. To jest ta zasada dwóch praw. Pierwsze prawo, ja mam zawsze rację. Prawo numer dwa, jak nie mam racji, to patrz prawo numer jeden. Chodzi przecież o twoją wygodę, o twoje pragnienia, o twoje plany, o twój wygląd, o twoje znaczenie, pochodzenie, sukcesy, osiągnięcia. Ja w centrum wszechświata. I oczywiście nie mówię tego wprost, maskuję to grzecznie, ale spróbuj tylko dotknąć mnie w czułe miejsce, to zaraz się dowiesz, jak jest naprawdę. Apostoł Paweł zrozumiał, że w swoim życiu to jest ślepa uliczka i radzi mnie i tobie, abyśmy nie wchodzili w tę ślepą uliczkę. Gdzie indziej pisze, doszedłem do takiego miejsca, że wszystko uznałem za śmieci. Kiedy poznałem Chrystusa, wszystko to, o co dawniej zabiegałem, straciło znaczenie. I trzecia myśl. Życie w oparciu o moc Ducha Świętego to życie w łasce. Jesteśmy zależni od Bożej łaski. Już nie od swojej okrutnej natury, ale od Bożej łaski. To powoduje w nas postawę pokory, ale też uwalnia od poczucia strachu. Pokora i wolność. Jest wiele rzeczy, o których chciałbym w tym miejscu powiedzieć. Mam poczucie czasu jeszcze. Niech Bóg pomoże mi przezwyciężyć jednak to naturalne poczucie, ten pęd do pychy z własnych osiągnięć, żeby być lepszym. To łaska właśnie pomaga mi zobaczyć siebie we właściwym świetle. Może osiągnąłeś niezwykłe rzeczy w swoim życiu, ale nie porównuj się z innymi. Patrz na Boga, a wtedy zobaczysz, jak niewielką wartość ma to wszystko, co osiągnąłeś. Na zakończenie chciałem przywołać postać Marian Anderson, to jest czarnoskóra śpiewaczka, która miała niesamowite sukcesy w 50. i 60. latach ubiegłego stulecia. Pewien dziennikarz kiedyś zapytał ją, jaka była najwspanialsza chwila w pani życiu. Myślał, że opowie, wizyta w Białym Domu, kiedy mogłam śpiewać dla prezydenta Ameryki. Myślał też, że może zaproszenie na dwór królowej Anglii, tam gdzie mogła jako pierwsza Afroamerykanka śpiewać przed nią. Ale nic z tych rzeczy. Nie wymieniła także żadnych wydarzeń, które jako pierwszą śpiewaczkę afroamerykańską doprowadziły ją do Carnegie Hall. To był niesamowity sukces i konieczność złamania mentalności wielu Amerykanów. Ona w ogóle o tym nie mówiła. Była również delegatem Organizacji Narodów Zjednoczonych, jako właśnie ambasador Narodów Zjednoczonych broniła praw czarnej ludności w Ameryce. Nie wymieniła tego. Miała bardzo trudny wybór spośród niesamowitych sukcesów. Jaką zatem najwspanialszą chwilę wybrała Marian Anderson? Pani Anderson uśmiechnęła się do reportera, pochyliła głowę i powiedziała, że najwspanialszą chwilą jej życia był dzień, w którym przyjechała do rodzinnego domu w Alabamie i powiedziała swojej mamie, że już nigdy w życiu nie będzie musiała prać rzeczy innych ludzi. To jest prawdziwa pokora. Co ty nazwałbyś swoją najwspanialszą chwilą swojego życia? Możesz przywołać jedną z pamięci u siebie w pamięci? Powracasz myślami do swoich korzeni? W pewnym starym miejscu Starego Testamentu jest mowa o tym, że powinniśmy pamiętać gardziel studni, z której nas wydobyto. Izajasza 51:5. Inne tłumaczenie. Dół, z którego zostaliśmy wyciągnięci. Wszyscy tkwiliśmy w tym dole. I wyciągnęła nas z tego Boża łaska. Gdy uchwyciłeś się dłoni Chrystusa, otrzymałeś nie tylko przebaczenie, otrzymałeś nie tylko sprawiedliwość, ale sens swojego istnienia. To jest Jego łaska. Pochylmy głowy w modlitwie. Jeśli jeszcze nigdy nie zaufałeś Zbawicielowi, to teraz jest najlepszy do tego moment. Jeśli jesteś bez Chrystusa, nie możesz być przez sekundę pewien swojej przyszłości. Tylko Bóg zna plan na twoje życie. Tylko On wie, kiedy ono się skończy. Jeśli w twoim życiu nie ma Chrystusa, wkroczysz do wieczności bez Boga. Wzywam cię z pokorą. Błagam. Przyjdź do Niego dzisiaj. Zaufaj Mu siebie, swoje życie. Złóż pod krzyż. Powiedz: Panie, bez Ciebie jestem bezradny. Moja przyszłość prowadzi donikąd. Daj Ducha Świętego do mojego serca. Przemień mnie. Być może uważasz się za wierzącego, za chrześcijanina, ale twoim życiem wciąż sterują egoistyczne przyzwyczajenia. Życie kręci się wokół ciebie, skupiasz się na samym sobie, jesteś samolubny. Ale to działa na krótką metę. Twoje relacje są w rozsypce, jesteś samotny. Czyż nie byłoby wspaniale powiedzieć: Duchu Boga żywego, wypełnij mnie, odnów mnie, przemień mnie, naucz mnie pokory, naucz mnie kochać innych. Panie, o to właśnie prosimy, dziękując za ten genialny tekst listu do Rzymian. Amen.